26 minut po godzinie 9. My wracamy do rozmowy z naszym gościem, Mateusz Golomb, przypominam. Powiedziałeś wcześniej coś takiego, że jesteście czasami na zawodach w furii. Wtedy nie wiecie za bardzo, co na przykład trener krzyczy do was, ale moje pytanie jest takie, bo zawsze uważałam karate jako taki bardzo dostojny sport, taki spokojny, w sensie, że zawodnik jest bardzo, bardzo opanowany. Czy to jest prawda?
To dużo, dużo zależy od osoby, prawda? To zależy od zawodnika, który po prostu walczy. No, niektórzy mają taki sposób, że po prostu dają się ponieść, uzewnętrznić swoje emocje. Tak, tak, właśnie takim typowym zachowaniem dla karaciarzy jest to, że wychodzą raczej do walki tak skupieni i uspokojeni. Ja też mam takie podejście, prawda, że jak wychodzę do walki, to raczej nie daję się ponieść jakiejś tam agresji, tylko staram się trzeźwo myśleć, patrzeć na przeciwnika, co on robi, jakie robi błędy, a nie na tym, że ja po prostu dobrze uderzam i dobrze mi idzie, nie dam radę, tylko raczej patrzę na to, jak przeciwnik się zachowuje i żeby znaleźć jakiś jego słaby punkt, co często skutkuje, prawda, no większość moich walk na arenie narodowej, jak i też międzynarodowej wygrywam przez nokauty, nie? Nie jestem typem zawodnika, który raczej nie jest właśnie ani siłowo przygotowany, ani wytrzymałościowo, tylko raczej szybkość i technika, no i to jest, jeśli się to potrafi wykorzystać, to też przynosi skutki, nie?
Czyli nie lubisz za długo na macie to?
Nie, raczej staram się walkę skończyć jak najszybciej i później tam, jak już walka trwa zbyt długo, to pojawia się też frustracja, że czemu on jeszcze stoi, nie? No ale właśnie to naprawdę, jeśli człowiek wychodzi skupiony do walki, naprawdę to daje bardzo dużo, nie? Na początku byłem taki mega roztargniony, nie? Wiadomo, też debiuty w tych kategoriach seniorskich, no to też stres jest, prawda? Ale teraz z czasem, jak się nabiera doświadczenia, do tych walk wychodzi się naprawdę coraz luźniej i z takim podejściem skupienia.
To skupienie i ten spokój na pewno będą ci teraz potrzebne, bo przed tobą kolejny ważny krok, czyli Mistrzostwa Europy Seniorów.
Tak, tak. Mistrzostwa Europy odbędą się w Gruzji w tym roku. Jest to mój pierwszy start na Mistrzostwach Europy Seniorów. Jest to no, najstarsza kategoria, w której tak naprawdę najciężej się przedostać, nie? Bo to walczy się w niej teoretycznie od 18 lat, no ale można trafić na przeciwnika, który ma na przykład 26 lat, prawda? No i wiadomo, no 18-latek jeszcze nie jest tak bardzo rozwinięty, żeby tam jakoś zwojować tego swojego przeciwnika. No ale właśnie z czasem, jak już nabrałem doświadczenia, teraz trochę też siły fizycznej, na kwalifikacjach we Wrocławiu stoczyłem 3 walki, również jedną wygrywając przed czasem. Dałem radę się zakwalifikować z pierwszego miejsca, bo tylko zwycięzca tego turnieju ma prawo startu w Mistrzostwach Europy i również jedna osoba z rankingu ogólnopolskiego i ten ranking jest prowadzony przez cały czas, tam się zbiera punkty za różne turnieje. No i właśnie ja i kolega z Wrocławia, który przeszedł z rankingu, zakwalifikowaliśmy się w kategorii minus 80. No i Mistrzostwa Europy odbędą się w maju. Tylko że pojawiła się taka dziwna sytuacja, że władze europejskiej organizacji w związku z Pucharem Świata, który ma się odbyć za rok, a Mistrzostwa Europy są tak jakby też turniejem kwalifikacyjnym do tego Pucharu Świata, postanowiły zmienić kategorie na te, które będą na Pucharze Świata. No i okazało się, że moja kategoria została zmniejszona o 5 kg. Czyli...
To dlatego jesteś na diecie.
Tak, jestem na diecie właśnie, patrzę tutaj z wytęsknieniem na te kanapeczki, no ale niestety nie mogę. No i jako, że do kategorii minus 80 kg trzeba było zrzucić kilka kilo, bo to wiadomo, zawsze schodzi się do tej kategorii niżej, bo jest większy komfort, prawda? Większa siła, zawodnicy są lżejsi i łatwiej to wszystko sobie poukładać. No a teraz jeszcze o 5 kilo mi zmniejszyli, więc... będę chyba musiał zrzucać. Jeszcze nie wiadomo, bo być może okaże się tak, że do danej kategorii będzie można więcej niż 2 reprezentantów wrzucić, więc wtedy my pozostaniemy w tych starych kategoriach, tylko po prostu będziemy rozlosowani do tych nowych, prawda?
Ty masz lat 20.
21.
21, czyli otwiera się przed tobą ogromna, wielka kariera, jeśli już przeszedłeś do seniorskiego składu?
No na pewno to jest dobry znak na przyszłość, ten seniorski skład, no, kadra Polski seniorów. Zobaczymy, jak to się potoczy, nie? Karate no, nie jest jakoś super popularne, więc z tego jakichś super dużych pieniędzy nie będzie. No ale bardzo tutaj nas wspiera Urząd Miasta, prezydent miasta w tym sporcie. No i może jak wszystko się dobrze potoczy, to uda się tą karierę jakoś przedłużyć.
A rozumiem, że jesteś zdeterminowany do tego, żeby tą karierę dalej kontynuować, a nie traktujesz karate jako tylko zabawy, powiedzmy, czy jakiegoś hobby.
Nie, nie, właśnie na takim poziomie już tego karate nie da się trenować tak dla po prostu, żeby sobie trenować, prawda? No, dużą sytuacją, dużym takim jakby kopem są właśnie te osiągnięcia, prawda? Że nie jest to pierwsze miejsce, tylko właśnie jest to drugie albo trzecie. To jest, uważam, że to jest chyba najlepsze miejsce, jakie można osiągnąć na zawodach. Drugie i trzecie miejsce. Że jest to taki właśnie, że jest jeszcze coś wyżej. Jeszcze mogę tam za rok pocisnę i kurczę, w końcu wygram tą kategorię, tak? Każdy sukces, każda porażka stawia nas przed taką sytuacją, że albo walczymy dalej, mocniej, albo się poddajemy, prawda? No, w karate nie ma czegoś takiego jak poddaje się, tylko trzeba walczyć do końca, nie? No i tak jak tam się zaczęły gdzieś te sukcesy na mistrzostwach województwa, jak miałem tam 17-16 lat, tak apetyt rośnie w miarę jedzenia, nie? Coraz więcej człowiek chce, coraz mocniej pracować i to już nawet nie jest kwestia tam jakiegoś zmuszania się do treningów, to już jest po prostu przyzwyczajenie. Jak leżę chory w łóżku na przykład, rozłożony z gorączką, no to tak się źle czuję, że nie mogę potrenować, że to jest po prostu choroba już i psychiczna, i fizyczna, nie?
Czyli nie spoczniesz na laurach, jak osiągniesz pierwsze miejsce?
Nie, raczej nie. Raczej nie ma takiej opcji. Zawsze jest coś wyżej, prawda? Jest po mistrzostwach Europy są mistrzostwa świata. Po mistrzostwach świata jest mistrzostwa świata w kategorii otwartej, czyli bez podziału na wagę, i które się odbywają co 4 lata. Największe marzenie każdego karateki, żeby wygrać takie mistrzostwa, i tam jest naprawdę potwornie ciężko to zrobić, bo jest tu 164 zawodników z całego świata. A po tych mistrzostwach jest jeszcze taki jakby ostateczny test dla karateki, czyli test 100 kumite, 100 walk przetoczonych w jednym dniu, jedna po drugiej. Jest to naprawdę taki już maksimum i to nawet nie jest test fizyczny, tylko to jest raczej test ducha, tak? Test siły umysłu, siły własne samozaparcia i no, na świecie, w całej historii karate ten test przeszło może no na pewno mniej niż 10 osób.
Ale to jeden zawodnik ma stoczyć 100 walk? Nie.
Jeden zawodnik walczy ze 100 różnymi przeciwnikami. Jest to test, który się wykonuje, tak naprawdę otrzymuje się nominację do tego testu po właśnie wygraniu Mistrzostw Świata Wagowych lub Mistrzostw Świata Open. I ten test można podjąć taką próbę i jest to naprawdę niesamowity wyczyn, przetrwać 100 walk po 3 minuty. 3 minuty każda. I po jednej takiej walce wskazuje się albo na zwycięzcę, albo na remis, albo na przegraną. Wiadomo, że te walki toczą się nieco na innych zasadach niż walki na turniejach, bo tam inaczej liczy się też punkty, inaczej w Azarii, ale no, sam fakt, że trzeba te 3 minuty z każdym przeciwnikiem przetrwać. Aha, właśnie. I jeszcze test jest zaliczony dopiero, gdy 50 walk będzie wygranych. Więcej niż 50 walk. Więc do tego testu nie przystępuje byle kto. Są to raczej osoby legendarne już w naszym gronie i powiedzieć imię kogokolwiek z tego testu 100 kumite, to każdy wie, że on już jest naprawdę kozak, nie?
5 godzin to 2 maratony, także to też daje jakiś obraz tej sytuacji. Natomiast wśród tych wyzwań raczej nie będzie Igrzysk Olimpijskich.
No właśnie, niestety z tymi igrzyskami są problemy. No teraz, znaczy teraz trwa duża dyskusja, duża burza wokół karate na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio w 2020 roku. No bo jakby nie było, Japonia jest kolebką karate i gdzie jak nie tam, prawda? No ale niestety z jakichś tam różnych powodów wszystko wskazuje na to, że chyba jednak nie uda się wystartować w tej Japonii z tym karate. No i zobaczymy, może gdzieś tam w przyszłości te igrzyska się pojawią. Na pewno fajnie by było, no bo wiadomo, jest to marzenie każdego sportowca profesjonalnego i też igrzyska zapewniają no, tą emeryturę sportową i to jest też rzecz, no pieniądze, ale to też jest ważne, prawda? Jeśli ktoś na treningi poświęca 12 godzin tygodniowo, no to raczej fajnie by było, gdyby w przyszłości coś z tego też się udało zdobyć, prawda? A na przykład w historii karate nasz założyciel Masutatsu Oyama dostał dwa razy już propozycję, żeby karate było na Igrzyskach Olimpijskich. Niestety on odmówił, bo był bardzo człowiekiem takim jakby duchownym, tak? I on stwierdził, że karate to nie jest sport walki, tylko to jest sztuka. I on po prostu nie wyraża zgody na to, żeby sztuka walki była na Igrzyskach Olimpijskich, bo ludzie mają to trenować nie dla właśnie tam sukcesów, pieniędzy, chwały i w ogóle, tylko dla pokonywania własnych słabości i dążenia do swojego celu.
No idea może i dobra, ale dla tych wszystkich zawodników, którzy chcieliby pojawić się na igrzyskach, no to...
Tak, to jest też ten problem, że w jego czasach on bardzo spopularyzował karate. To był też okres, gdzie właśnie filmy z Sylvester Stallone, tak, Steven Seagal, jakieś Bruce Lee, to wszystko było mega taki boom na te karate. No i wtedy karate było bardzo popularne. No, ludzie we Wrocławiu na sali, trener mi opowiadał, że mieli po 200 osób i naprawdę była selekcja taka, że nie każdy przetrwał te treningi, tak? A wiadomo, no, trochę to ucichło. Masutatsu Oyama umarł. Podzieliły się te wszystkie federacje, porobiły się jakieś różne. No i teraz trzeba po prostu walczyć o swoich jakby zawodników, tak, o tych ludzi, którzy mogliby przyjść na ten trening, więc te treningi nie są już takie jak 20 lat temu, twarde, mocne. No i może wtedy Oyama nie czuł tej potrzeby, żeby ten sport pojawił się na olimpiadzie, no a teraz by się to bardzo przydało. Na pewno wzrosłaby też popularność tego sportu, no i my zawodnicy mielibyśmy też lepsze warunki do treningu.
Panowie w garniturach w MKOL-u, którzy te decyzje podejmują, na pewno wiedzą lepiej, ale jak ty byś mi mógł tak wytłumaczyć, na czym polega przewaga na przykład judo albo taekwondo nad karate i dlaczego te sporty są i będą dalej na igrzyskach, a karate akurat nie? Bo ja nie wiem, czym się te sporty różnią po prostu.
Ciężko mi też powiedzieć, bo właśnie judo nigdy nie trenowałem, tyle co tam z widzenia kojarzę, no taekwondo również nie. Ale wydaje mi się, że to przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa, tak? Jakby nie było, taekwondo jest sportem niepełnokontaktowym, lekko kontaktowym, tak? Tam walczą w ochraniaczach, techniki muszą być też skontrolowaną siłą, no i to jest na pewno bezpieczniejsze niż nasz styl. No judo to tam, nie wiem, no ciężko mi też powiedzieć, jak to z tym bezpieczeństwem wygląda, ale wydaje mi się, że właśnie chodzi o to, że w karate no, są brutalne nokauty, tak? Tam ludzie, sam miałem połamany nos kiedyś po kopnięciu, no i ludzie czasami kończą zawody w szpitalu, no i po prostu wydaje mi się, że jak na olimpiadę, jak na show, które ogląda wiele tysięcy, wiele milionów nawet osób, no takie zakończenia walk mogłyby być niewskazane, prawda?
Wcześniej wspomniałeś o treningach, już tak przechodząc do innego tematu. Pamiętam, jak kiedyś chcieliśmy cię zaprosić na naszą inną audycję, ale mówiłeś wtedy, że kurczę, wtedy mam trening, wtedy też. Mm-hmm. Jak to jest z tymi treningami? Ile razy w tygodniu? Jak długo? Ile czasu musisz poświęcić na karate? To jest pewnie większość twojego grafiku.
Tak, przede wszystkim ja wyznaję taką zasadę, że trening to rzecz święta, tak, no. Nie można opuścić treningu, bo tak jak kiedyś czytałem wywiad z Agnieszką Radwańską, ona powiedziała, że jak w ciągu dnia nie zrobi sobie 2 godzin czy tam godziny na korcie, to jej technika po prostu czuje, że leci na łeb na szyję. Ja wychodzę z tego samego założenia, że jeśli nie zrobi się chociaż małego treningu w ciągu dnia, no to od razu całe te przygotowanie, które gdzieś tam się przez jakiś czas tworzy, też cierpi na tym. Wiadomo, nie tak jak po tygodniowej przerwie albo po jakichś takich rzeczach, ale jest to rzecz ważna i jest to też tak jakby konsekwencja, prawda? Bo jeśli ktoś powie, a no tu ciocia ma urodziny, to sobie odpuszczę, to nie przyjdę. No i później się pojawia, a tu kolega ma urodziny, a tu nagle ciocia ma imieniny i już gdzieś tam się ten duch tak jakby tego samozaparcia ulatuje, nie? No i uważam, że trening to jest podstawa i po prostu bez treningu nie ma sukcesów. No i staram się tak układać. No, główne treningi mam 4 w ciągu tygodnia. Jest to poniedziałek, środa, piątek i sobota. Są to treningi przygotowane przez mojego trenera i na nich kształtujemy praktycznie wszystko, co się da, czyli jakieś tam techniki, jakieś taktyki walki, ale również też jest zawsze część lub siłowa, wytrzymałościowa, szybkościowa, zależy od cyklu, w którym się znajdujemy, od okresu przygotowawczego do zawodów. No i we wtorki, w czwartki, w niedzielę jest regeneracja, tak? Czyli jakiś taki leciutki może bieg, może jakiś trening techniczny, a we wtorki i w czwartki zawsze jest to jakiś trening specjalistyczny typu siła, wytrzymałość. No i często się też zdarza przed wielkimi zawodami, że oprócz tych podstawowych treningów codziennie staram się ćwiczyć kata. No bo do kata trzeba się przygotować.
Myślę, że zrobimy jeszcze jedną przerwę i do rozmowy z naszym gościem wrócimy za chwilę.